Dobry wieczór, Anna Rębas. W nocy ze środy na czwartek dopiero co zwodowany po zimowej przerwie jacht Kopernikus zatonął w gdyńskiej marinie. Akcja podniesienia jednostki z wody trwała cały dzień. Konieczne było użycie dźwigu. Jak powiedział Radiu Gdańsk Jarosław Kukliński, wicekomandor klubu Stal, armatora jednostki, przyczyną zatonięcia była rozeschnięta drewniana konstrukcja poszycia, która nie wytrzymała naporu wody. Jacht będzie musiał przejść gruntowny remont. Jak do tego doszło, o tym z komandorem jachtu i wiceprezesem jacht klubu Stal oraz z żeglarzami z gdyńskiej mariny rozmawiałam tuż po zdarzeniu.
Ile ja sięgam pamięcią, to chyba się to nie zdarzyło. Po prostu no...
To się prawdopodobnie w nocy stało, bo ja rano przyjechałem, to już był pod wodą.
Nie fart, w tak długim żywocie tego wspaniałego jachtu pierwszy raz się przydarzyła chyba tego typu atrakcja, gdzie został całkowicie wykąpany.
Nie pamiętam.
Jak nastrój?
Już teraz dobrze, bo wszystko jest w porządku. Jacht pływa. A to najważniejsze.
Jutro idzie w czarter.
Proszę, mają z przykrością, ale co, nic nie jesteśmy w stanie zrobić innego. Musimy ratować nasz sprzęt, nasz dobytek. Zrobimy wszystko tak, jak powinno być.
Zdarzają się takie sytuacje czasami?
Bardzo rzadko się zdarzają. Ten jacht ma, proszę, mają 40 lat. No niestety. No, musimy szanować takie rzeczy, a w momencie, w którym no, czasami jest coś, czego nie widzimy, no to się dzieje co teraz. No nie ma o czym rozmawiać. Stało się, naprawiamy.
Proszę Panie, my jak przyszliśmy, to już był pod wodą. Mówił właśnie, że 27 przyjechał, to już był pod wodą.
Czyli to się musiało w nocy stać?
Tak, w nocy pewnie. No któraś wachta pewnie nie było, albo przysnęła, nie?
Albo pompa przestała pracować.
To mimo wszystko, jakby była wachta, powinna być reakcja. Nie sądzę, żeby była jedna pompa, tylko musiało być więcej. Bo sprzęt każdy można zastąpić, jeżeli człowiek czuwa.
Proszę Panie, myśmy mieli tu dyżury, wachty, bosmani. Bosmani nas powiadomili. Oczywiście zaraz żeśmy podjęli akcję ratowniczą.
Jednostka zasłużona, jednostka legendarna, jednostka znana i kawał historii w niej zawarty.
Tak, tak. No jest to historia.
To i regaty Whitebread i...
Dokładnie, to jest perełka, w zasadzie taki jedyny jacht już tej klasy tutaj w Trójmieście. Może nawet w Polsce. Dlatego no, musimy wszystko zrobić, żeby przywrócić jego świetność.
A kiedy on na wodę trafił? Przedwczoraj, tak? Znaczy w środę?
Tak, przedwczoraj trafił i przedwczoraj już no, stało się jak stało. No, na razie przyczyn konkretnie nie znamy. Nie będziemy tutaj w Państwa wprowadzać w błąd. Obejrzymy, zobaczymy.
To dobrze, że jeszcze nie było ropy, to nie było...
No właśnie, nie ma zanieczyszczenia.
Nie. Nie było jeszcze paliwa w nim. Dlatego właśnie mają to szczęście, że nie zapłacą kar.
A kary byłyby duże, prawda?
No raczej, no bo jednak ta ropa jakby się rozlała, to jest cały port byłby, że tak powiem, zapaskudzony.
Teraz już przygotowujemy ją do wyciągnięcia. Stoi dźwig, stoją łoże, przygotowujemy do wyciągnięcia, wyciągniemy i dalej będziemy pracować nad tym.
Żeby... I tutaj ją wyciągniecie, tak?
Tak,
będzie stała.
Już dzisiaj będzie to stała. Ona została już, można powiedzieć, wypompowana woda z niej. To jest jacht, który się osuszy. Sprawdzi się wszystkie rzeczy. No, część rzeczy niestety... I to dużą część elektroniki, rzeczy związanych z elektryką, no będziemy musieli wymienić, no bo wiadomo, że tutaj...
Tego się uratować nie dało.
No niestety, jeszcze nie wiemy, no będziemy próbowali, ale najprawdopodobniej nie, bo to jest, proszę Panią, bo to jest jednak elektronika, która no nie lubi wody.
Czyli stratni jesteście.
No jesteśmy stratni, co mamy zrobić? Znaczy stratni, no nie ukrywam, że mamy wszystkie jachty ubezpieczone. No i będziemy się jakoś posiłkować i ratować. No może ktoś nam pomoże.
Jest jacht własnością czyją?
Proszę Pani, jacht jest własnością jacht klubu Stal. Od początku.
I ile czasu potrwa to zabezpieczanie, naprawa, wymienianie teraz?
Proszę Pani, ciężko mi powiedzieć. Wszystko zależy od stopnia, w jakim jest jacht uszkodzony.
Ale sezon przepływa? Wróci
Panią,
na wodę?
Oczywiście, że tak. Niedługo już będzie pływał. Niedługo będzie pływał, proszę się nie martwić.
Dziwnie tak jakoś w Gdyni bez Kopernikusa byłoby.
No przynajmniej... dlatego no musimy wszystko zrobić, żeby przywrócić jego świetność.
Ale to nie błąd ludzki, to nie...
Nie, przypadek, zdarzenie. No. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co było powodem. No. Jacht jest 40-letni, tak jak wspomniałem. Są planki może nieszczelne, no to jest moment.
W którym miejscu był ten przeciek, taki największy?
Proszę Panią, nie znamy miejsca żadnego przecieku. Nic na razie nie znamy.
Dopiero jak podniesiecie.
W tej chwili, proszę Panią, jacht sam płynie, stoi na wodzie. Nie pobiera wody, nic się z nim nie dzieje.
To jest jacht starej konstrukcji, z drewna. I deski zawsze jak się woduje po zimowaniu, one muszą nasiąknąć. i włącza się pompę, to przez tydzień te deski się muszą rozszerzać i pewnie był taki przypadek, że nie, podobno prądu zabrakło, pompy przestały chodzić i wody nabrał. A to jest moment. Już mają sezon skończony. Wszystko, począwszy od silnika, cała instalacja, elektryka, nawigacja, to jest wszystko do wymiany.
I raz, że sezon no nie rozpoczną, tak?
Najkrótszy sezon. Wczoraj wodowali, dzisiaj skończyli, tak? Także rekordowy.
A tutaj w porcie w Gdyni kiedyś miała miejsce taka sytuacja? Pamiętacie panowie?
Nie przypominam sobie. Tyle, co ja tu jestem, także no nie przypominam.
Coś się paliło, tak?
Bardziej na wodzie, przez jakąś nieuwagę, napłynięcie na kamień i tak dalej. To były takie zdarzenia, ale to tak, to raczej to rzadko.
Jaromir Wysocki. Jestem członkiem zarządu Jachtklubu Stal. Brak w dostawie prądu po prostu. To była główna przyczyna, jak zapewne już pani słyszała.
Tak, powiedział mi pan Kajetan, ale rzucił tylko króciutko, że coś z pompą. Bo to tak się dzieje po prostu czasami, że bo gdyby ta pompa pracowała, to do zdarzenia by nie doszło.
Nie doszłoby do zdarzenia. Taka jest uroda jachtów drewnianych, że one się troszeczkę rozsychają w momencie, kiedy nie są na wodzie, po sezonie. Więc w momencie, kiedy jacht się woduje, zabezpiecza się przed tego typu przygodą, uruchamiając pompy zenzowe, które cały czas pracując zabezpieczają jacht przed zatonięciem. On w ciągu kilkudziesięciu godzin napęcznieje ten kadłub, wszystkie uszczelnią się nieszczelności i to jest normalna procedura, no, tak to się odbywa.
A proszę powiedzieć, bo też jest taki sposób napełnienia wodą i sprawdzania na zewnątrz, na lądzie, prawda? Można to zrobić? Czasami widziałam takie rzeczy.
Tak się praktykuje. Tym razem nie wiem, czy zostało to zrobione, czy też za krótko to trwało. Decyzja została podjęta taka, że zostanie to zrobione na wodzie. No, nikt nie był w stanie przewidzieć, że akurat tego dnia w Marinie Gdynia wysiądzie prąd w nocy. No, takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają. No i pech chciał. No.
Bo ta pompa powinna pracować...
Dwie pompy, z tego co wiem, były zanurzone w zęzie, czyli w najniższej części kadłuba i odpompowywały wodę na bieżąco. Wszystko było bezpiecznie, zgodnie ze sztuką, tak? No i brak prądu.
Nabrał wody i poszedł pod wodę.
Nabrał wody i stopniowo w nocy osiadł sobie delikatnie na kilu, bez żadnej krzywdy bezpośredniej dla kadłuba. No, no niestety zalanie wnętrza jachtu skutkuje tym, że będzie sporo prac polegających na wyczyszczeniu wszystkiego, wypłukaniu słodką wodą, wysuszeniu. No i jeśli nie wystąpią jakieś dodatkowe komplikacje związane z tym, na tym się sprawa skończy. Oczywiście wysuszenie silnika, rozkręcenie, no i procedura cała.
Ile czasu potrwa osuszanie, rozkręcanie?
Trudno zgadnąć. To jest teoretycznie prace potrwają kilka dni podstawowe, natomiast później się okaże, jakie są skutki odległe całego zdarzenia. No to jest nie do przewidzenia w tej chwili.
Dobrze, że nikogo nie było w środku, bo mogło się tak zdarzyć.
Z jednej strony jak najbardziej dobrze, ale z drugiej strony paradoksalnie nie chciałbym tam spać, bo mogłoby w koi po prostu powoli obudzić śpiącego woda, aczkolwiek mogłoby to się skończyć wcześniejszym alarmem, uruchomieniem w jakiś sposób procedury ratunkowej, choćby wzywając straż pożarną, która odpompowałaby wodę z braku tegoż prądu swoją pompą, zasilaną bezpośrednio z wozu strażackiego i nie byłoby takiej przygody, no ale takiego szczęścia nie mieliśmy.
Ktoś podniósłby alarm odpowiednio wcześniej.
Tak, właśnie tenżeż umoczony w zimnej wodzie, śpiący na pokładzie, potencjalny członek załogi.
A zdarza się tak, że ktoś jest w ogóle podczas takiego napuszczania wody?
Nie, bo takie rzeczy się nie zdarzają, żeby prądu zabrakło. To jest właśnie ten psikus, który nas niespodzianie spotkał.
A wyjaśnialiście to jakoś, ten brak prądu? Dlaczego? Kto? O której?
Tak, koledzy wcześniej rano byli już około 5:00 i potwierdzili po prostu, że na kilku pomostach nie ma prądu, nie ma zasilania. Co było przyczyną? My tego nie wiemy, to już jest po stronie mariny, jaka awaria wystąpiła w dostawie prądu.
No nic, miejmy nadzieję, że zobaczymy Kopernikusa w sezonie.
Zapewne jest to kwestia, jeśli nie 2-3 tygodni, no to może dłuższego okresu czasu, ale myślę, że opędzimy się, mamy nadzieję, że się opędzimy w 2 tygodnie pójdzie w morze, tak jak było zaplanowane.
Co najbardziej zostało uszkodzone? Co trzeba wymienić?
Trudno w tym momencie to określić, ponieważ elektronika, która znalazła się pod wodą, została zamoczona. Natomiast jakie będą skutki tego? No ratujemy się oczywiście, płucząc to w odpowiedni sposób. Ten sprzęt, który został już w tym momencie wydobyty, wymontowany z jachtu. Jakie będą skutki tego? Nie wiemy. To jest porównywalne mniej więcej do przygody wypadnięcia telefonu komórkowego komuś do miski z wodą, co się czasem zdarza, no i często udaje się ten telefon uruchomić, a czasami niestety nie. No nie wiemy.
Elektronika niestety.
Elektronika, to jest nieprzewidywalne. Będziemy płukać, suszyć i starać się, żeby wszystko działało. Brak zasilania jest to sytuacja naprawdę nieprzewidywalna.
Nie mieli na to wpływu, można powiedzieć.
Trudno ich za to winić w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Także dopóki sprawa nie wypłynęła właśnie z tym brakiem zasilania elektrycznego pomp zdęzowych, nie z naszej winy, podkreślam, co jest bardzo istotne, że to jest niezawinione ani przez klub, ani przez pracowników klubu, no w dużej części ratuje ich honor.
Zdarza się, że się zapomnie zaworów zakręcić czy coś, to wybije i tak dalej.
No to teraz on musi zostać wyciągnięty przez dźwig, właśnie zaczyna się akcja.
No i zaczyna się naprawa, od silnika począwszy po całą instalację i tak dalej. No to jest naprawdę, tam jest tyle zakamarków, tyle pracy, że gdyby nie był to z tradycją jachtą, moim zdaniem by to nie warto było robić.
Właścicielem jest jacht klub Stal, tak?
Tak, zgadza się.
Proszę uważać, bo stoi pan tak blisko tutaj, żeby nie można, żeby się pan nie cofnął niechcący i do wody nie wpadł, bo to chwila, moment. Ale no, smutna historia.
No, bardzo smutna, bo to tyle pracy. Przyszykować jacht, mam jacht, to wiem, ile to jest pracy i trzeba włożyć, żeby przygotować do sezonu. Tym bardziej taki jacht, tak stary, 40-letni jacht, ponad 40-letni.
A suszenie generalnie tych klepek, tego wszystkiego, bo teraz czujemy nawet tutaj ten zapach.
Pani, te klepki jak się namoczą, to jest akurat po sukcesu, bo się uszczelniają. Nie mówię o tych na pokładzie, bo one są w ogóle nieważne, tylko na burcie. On jest też zbudowany z desek, jest polakierowany, ale to nie zaszkodzi. Gorzej jest z wnętrzem, z instalacją, tak jak mówię, oprzyrządowaniem całym, silnikiem przede wszystkim.
Copernicus jest flagową jednostką jachtklubu Stal. Został zbudowany specjalnie na pierwsze wokółziemskie regaty White Bread w 1973 roku. Obiecałam Państwu przed tygodniem powrót na rzekę Wisłę, bo kilka dni temu z Gdańska wyruszyła barka, która płynie do Warszawy. Płyną na jej pokładzie ekonomiści, hydrolodzy, dziennikarze i debatują na temat żeglowności naszej wodnej królowej. Zatem ponownie zaglądamy do kolejnej sali, gdzie trwają dyskusje na barce, bo tych sali jest kilka. Jest tam sporo miejsca, sporo ciekawych rozmów. Posłuchajmy jednej z nich.
Mariusz Wiórek, doradca prezydenta miasta Tczewa.
Mirosław Haberek, Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Płyniemy akurat dzisiaj do Tczewa, do pierwszego etapu tego długiego rejsu i myślę dosyć ważnego, bo dzisiejszy rejs ma nam udowodnić możliwość prowadzenia również transportu śródlądowego od Gdańska do tego pierwszego przystanku, jakim jest Tczew, gdzie praktycznie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac regulacyjnych mamy przez znaczną część roku możliwość prowadzenia właśnie żeglugi śródlądowej. I chcemy to udowodnić i dlatego też w Tczewie, przy nabrzeżu stoczni Admiral Boats, w starym basenie portowym, zamierzamy jeden z kontenerów wyładować z tej barki, postawić na ciężarówkę i pokazać, że można. To jest taki rejs, który też właśnie ma nam udowodnić przydatność prowadzenia żeglugi śródlądowej pomiędzy portami trójmiejskimi a portami śródlądowymi, chociażby przez pryzmat nietypowych ładunków pozagabarytowych. Dzisiaj tu nie mamy przy tym nabrzeżu ładunku wielkogabarytowego, który dołączy do nas w Tczewie i chcemy właśnie pokazać, że właśnie transport pewnych olbrzymich generatorów, urządzeń technicznych o znaczących wymiarach, właśnie transportem śródlądowym jest najkorzystniejszym, nie tylko ekonomicznie, ale i funkcjonalnie.
Nad nami dron. Widzę, że dokumentacja prowadzona i to chyba bardzo ważny dzień i bardzo ważna rzecz, która się tutaj dzisiaj odbywa. Ten odcinek z Gdańska do Tczewa, on jest, no, nadaje się do żeglugi teraz, tak jak pan mówi, przy tych warunkach i hydrologicznych i każdych, ale dalej jest już chyba troszeczkę gorzej, prawda?
Dlatego nie możemy poprzestać tylko i wyłącznie na takich symbolicznych, demonstracyjnych, powiedziałbym, rejsach, ale musimy zacząć sobie odpowiadać na pytanie, co dalej. My, przynajmniej samorządowcy województwa pomorskiego i myślę kujawsko-pomorskiego również, jesteśmy przekonani, że bez politycznej decyzji rządu, rozpoczęciu budowy kaskady Dolnej Wisły, która ureguluje żeglowność Dolnej Wisły, zapewni tą klasę żeglowności czwartą, która jest wymagana nie tylko zgodnie z konwencją, którą rząd polski niedawno ratyfikował, ale jest to również niezbędne z punktu widzenia zapewnienia stabilnych połączeń śródlądowych z rzekami ukraińskimi i białoruskimi. Nie ukrywajmy, że Ukraina i Białoruś są już gotowe do tego, żeby poprzez drogę 40 wpłynąć na wody polskie i dopłynąć do Gdańska, ale wąskie gardło jest po polskiej stronie i chcemy na to zwrócić również uwagę tym rejsem, rozmowami z politykami, rozmowami z dziennikarzami i żeby uczulić wszystkich, że śródlądowa żegluga nie stanowi konkurencji ani dla kolei, ani dla transportu drogowego. Jest to niezbędne dopełnienie i zgodnie z tym, o czym się mówi, że do 2030 roku 30% ładunków, które mają być transportowane na odległości dłuższe niż 300 km ma się odbywać transportem śródlądowym lub kolejowym. To jest właśnie też wyjście naprzeciw tym wszystkim dokumentom Komisji Europejskiej, które pokazują, że nie możemy zapominać o transporcie śródlądowym w kontekście całego układu transportowego kraju.
Panie doktorze, to jest realne do 2030 roku 30% na rzeki?
Po prostu, żeby w ogóle to się mogło stać, to zadanie mogło być zrealizowane, właśnie musi być tak zwany budowany odpowiedni system logistyczny kraju. Jednym z podstawowych elementów systemu logistycznego jest też droga właśnie wodna śródlądowa i myślę, że dobrze się dzieje, bo gdyby tę drogę wodną właśnie udrożniono poprzez te wielkie inwestycje,
kaskady
właśnie, wówczas moglibyśmy osiągać pewne synergie, a także tworzyć pewne innowacyjne rozwiązania w zakresie samego transportu, obsługi logistycznej, czyli dopiero wówczas jakby będzie można realizować to miękko, część ekonomiczną. Dzisiaj trudno jest jakby wyceniać efektywność tych wszystkich przedsięwzięć. One mogą tylko być przewidywane, prognozowane, ale tak naprawdę jeżeli powstaną realne elementy całego systemu logistycznego kraju, wówczas będziemy mogli właśnie korzystać z efektów.
A te elementy logistyczne, o których panowie mówicie, to te bazy przeładunkowe właśnie na terenie, kiedyś mówiło się o Zajączkowie, teraz mówi się o Solcu. Jakie są szanse i kiedy to miałoby powstać? Bo tak, rządowy program jest, już zielone światło, prezydenckie podpisy chyba już są, jeżeli chodzi o to udrożnienie. To teraz na co czekamy?
No przede wszystkim muszą być też sprawdzone elementy właśnie techniczne, a później inwestycje.
Czyli ten rejs też ma na tym polegać, tak? I służyć temu, żeby była ta rzeka sprawdzona, tak?
Są decyzje polityczne, ale za decyzjami politycznymi dopiero decyzje ekonomiczne i inwestycyjne. Mówimy o Zajączkowie Tczewskim, mówimy o Solcu Kujawskim. Myślę, że kwestia budowy suchych portów, które będą miały również połączenie z nabrzeżami śródlądowymi, to jest rzeczywiście bardzo ważne wyzwanie zarówno dla polityków, jak i dla ekonomistów. Proszę Państwa, prosta sprawa. Kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, pytamy się, czy są zainteresowani wykorzystaniem transportu śródlądowego dla dystrybucji swoich produktów, czy do kupowania określonych towarów, które docierałyby z użyciem transportu śródlądowego. Odpowiedź jest taka. No a ile to będzie kosztować? I wtedy następuje swoisty ping-pong. No, będzie to kosztować adekwatnie do tego, jak często będziecie chcieli z tego korzystać, jak często będziemy mogli tą rzeką podróżować, jak często i jak długo będziemy mogli operować. A poziom wód się u nas zmienia. Wniosek jest z tego prosty. Trzeba najpierw uporządkować kwestię związaną z dostępem tego dolnego odcinka Dolnej Wisły, dostępnością dla transportu. Jeżeli ta dostępność będzie na tyle znacząca, że zacznie się to armatorom opłacać, stawki frachtu będą na tyle niskie i na tyle interesujące, że wielu przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani szybkim otrzymaniem czy też szybkim dostarczeniem i regularnym swoich towarów do portu przeznaczenia będzie korzystać z tego tańszego, ekologicznego, ale i tak jak powiedziałem, niekiedy niezastąpionego nawet środka transportu, bo jak przewieźć 6 czy 8-metrowy obiekt o długości kilkudziesięciu metrów do miejsca położonego w pobliżu rzeki Wisły, no najkorzystniej właśnie tym transportem śródlądowym. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Infrastruktura. Podjęto pewną kierunkową decyzję o tym, aby przystąpić do prac związanych z budową, nie wiem, nowego portu centralnego czy portu Westerplatte, który mamy nadzieję, że jeszcze za naszego życia powstanie tu niedaleko od miejsca, od którego rozpoczynamy dzisiejszą naszą podróż. Jeżeli powstanie nowy port centralny, to nabrzeże i okolice tego nabrzeża nie będą już praktycznie portem morskim, tylko już będą pierwszym elementem portu śródlądowego. I to jest ten kierunek właśnie, o którym trzeba mówić. I mamy to wszystko uświadamiać mediom, społeczeństwu, politykom lokalnym właśnie po to, żeby tworzyć ten przychylny klimat inwestycyjny, ale bez kaskady Dolnej Wisły, bez stopnia Siarzewo, który ma ratować Włocławek, bez stopnia Tczew, Grudziądz, dalej strony Bydgoszczy, posuwając się tak aż pod Warszawę. Bez tych 9 elementów kaskady zapewnienie 250-280 żeglownych dni Wisłą w roku.
Za miesiąc w Gdańsku rozpoczyna się wielka żeglarska impreza Baltic Sail. Idea organizowania zlotu żaglowców w Gdańsku powstała wraz z oddaniem do użytku przystani jachtowej w centrum miasta. Pierwszy zlot odbył się w 1997 roku z okazji tysiąclecia Gdańska i spotkał się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Władze miasta, zachęcone sukcesem tego wydarzenia, podjęły starania o przyjęcie w Gdańsku regat wielkich żaglowców. W tym roku zlot odbędzie się już po raz 21. Towarzyszyć mu będą oczywiście parada żaglowców na Motławie, festiwal Szanty pod Żurawiem i kolejna edycja regat Nord Cup. Od 20 lat na Motławie oglądać można przy tej okazji jednostki z całego świata. Tak będzie i tym razem, a o tym wydarzeniu rozmawiałam z dyrektorem Gdańskiego Ośrodka Sportu Leszkiem Paszkowskim i znanym gdańskim żeglarzem Zbyszkiem Gutkowskim.
Impreza, która na trwałe wpisała się w pejzaż miasta Gdańska, morskiego miasta Gdańska. Jest całe biuro, które będzie prowadziło sprzedaż tych rejsów. Będzie można wybrać odpowiedni żaglowiec. No i nie tylko samemu, ale z całą rodziną skorzystać z tego, co jest najpiękniejsze, czyli rejsu na prawdziwym żaglowcu.
To jest impreza, która ma reklamować Gdańsk, rozreklamowywać. Od wielu lat tak się dzieje, że ludzie przychodzą, nawet jeżeli niewiele o żeglarstwie wiedzą, prawda? Ale to chyba takie imprezy właśnie mają tych ludzi do tego żeglowania przyciągać. Pan jako żeglarz, znany żeglarz, lubi takie imprezy? Jest uczestnikiem takich imprez? Co pan myśli o takim żeglowaniu właśnie?
Znaczy moje żeglarstwo zupełnie różni się jednak od tego, które możemy tutaj zobaczyć. Te przede wszystkim polega na tym, że jest zabawa, jest edukacja. I przyjemnie spędzają czas na pokładach wszyscy członkowie załóg. No i to jest bardzo ciekawe też dla oka to przede wszystkim turysty, jeśli chodzi o nas.
Turysta zawsze chce wejść na taką jednostkę, na taki żaglowiec. Czy pan jako kapitan, jako, nie wiem, gospodarz takiego jachtu, którym pan pływa, chętnie widuje ludzi na pokładzie swojej jednostki? Czy to tak łatwo powiedzieć, chciałbym wejść, no ale tak naprawdę wy mocno bronicie swojego terytorium?
Zależy. Są specjalnie zbudowane do tego jednostki właśnie pod turystę, pod klienta i tam właśnie very welcome, witamy na pokładzie. A są też jednostki takie, na które ja często pływam, to są takie jachty, raczej, żeby się nie chce się wpuszczać raczej nikogo obcego, ponieważ to jest sprzęt drogi, zadeptany, będzie potem mniej wartościowy i przede wszystkim nie ma co zwiedzać tak naprawdę. Można to zobaczyć oczywiście równie dobrze z brzegu, z bardzo bliska.
Skoro ktoś pływa na jachcie, spędza dużo czasu na wodzie, to myśli się o nim, że ma wakacje zapewnione, ale to nie jest tak, prawda?
No w czasach nigdy jeszcze nie byłem w życiu.
Nie wierzę.
Taka jest prawda. No mimo to często miło się spędza czas wolny w jakichś portach etapowych, w jakichś miejscach, gdzie się odbywają fajne imprezy, fajne regaty. Natomiast nie można tego nazwać czasami czy urlopowaniem.
Pan pracuje wtedy.
Tak, generalnie jest cały czas praca. Polega to często na pływaniu po prostu w ciężkich warunkach, ale też nie zawsze jest tak ciężko. Czasami jest właśnie przyjemnie, stoi się w bardzo pięknym porcie i się podziwia piękne zabytki i spotyka się miłych ludzi.
A proszę powiedzieć, jakie miejsca, które pan, nie wiem, które pan zapamiętał, które panu zapadły w pamięć, odwiedził pan, żeglując, pracując?
No, dużo takich bardzo ciekawych zakątków mamy tutaj nad Bałtykiem, także nie musimy daleko pływać, żeby coś fajnego zobaczyć i nacieszyć oko.
Dania, Kopenhaga, Skandynawia.
Wszystkie stolice są bardzo piękne od strony wody. Nasze tutaj bałtyckie, bardzo piękne, polecam. Mamy wyspy też naprzeciwko sąsiadów w Szwecji, też bardzo ciekawie. Ogromne wrażenie robi Gdańsk, jak się wpływa, szczególnie tutaj wieczorem, jak jest bardzo płaska woda i światła odbijają się w Motławie. Robi
i na koniec jeszcze kilka informacji wodniacko-żeglarskich. Tomasz Hamera objął stery Polskiego Związku Żeglarskiego. Nowy prezes wcześniej pełnił w związku funkcję wiceprezesa do spraw sportu i dyrektora do spraw sportu, strategii i rozwoju. Dyrekcja rozbudowy miasta Gdańska podpisała umowę na budowę krytej pływalni w dzielnicy Orunia Święty Wojciech Lipce w Gdańsku. Basen za kwotę 13 milionów wybuduje to samo przedsiębiorstwo, które budowało również pływalnię przy Azaliowej w Gdańsku. A nowy basen od kilku dni działa już na Osowej przy szkole numer 81. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie basenu. Nowy basen ma być także budowany na Stogach. To dobra informacja dla wszystkich, którzy pływają i chcą nauczyć się pływać. I na koniec jeszcze informacja o tym, że Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańskich Górkach Zachodnich będzie areną nie tylko żeglarskich mistrzostw Polski w klasach olimpijskich, ale za rok, dzięki otwarciu Polonijnego Centrum Sportów Wodnych, mają się tam odbyć Mistrzostwa Świata Polonii właśnie w sportach wodnych. A już dziś zapraszam Państwa na kolejną moją audycję. Za tydzień będzie światowo. Powiemy o przygotowaniach do regat Ostar przez Atlantyk i o rejsie dookoła świata człowieka, który po 70 postanowił gonić swoje marzenia. W gdańskich marinach spotkałam żeglarzy, którzy już szykują się do drogi. Rejsy, które mają w planach, warte są odrębnej audycji, zatem do usłyszenia 3 maja. Może, gdy będziecie Państwo już wracać z majówki, opowieść o pływaniu dookoła świata jakoś Wam te powroty umili. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomek Cybula.